Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kiedyś była taka piosenka bardzo stara, do serca przytul psa, weź na kolana kota. Takie życzeniowe może trochę to było. A teraz mam wrażenie, że nie mamy już zupełnie z tym problemu, że pies się stał taką integralną częścią rodzin, czy kot, tak? I jakby doznał awansu społecznego. Czy pani doktor również ma takie wrażenie, że na przestrzeni wielu lat to się bardzo, bardzo zmieniło na korzyść?
Tak, to najpierw odpowiem na pytanie, ale muszę też odwdzięczyć się współczesną piosenką za chwilę. Po pierwsze, rzeczywiście prowadząc taki coraz większy projekt w Uniwersytecie Gdańskim wraz z dr Magdaleną Gajewską, po pierwsze, bo zaraz powiem, jakie jeszcze dyscypliny i w związku z tym naukowczynie weszły do naszego projektu. Od roku prowadzimy badania, przyglądając się po pierwsze temu, jak rodzina, więzi rodzinne są tworzone też w towarzystwie zwierząt. Na razie wybrałyśmy psa, jako że badania prowadzone są u nas na Uniwersytecie Gdańskim, no i chcemy zapraszać pary, jako pierwszy krok te bezdzietne, żeby z psem nas odwiedziły. I takie pierwsze wnioski z tych badań, pewnie o ich procedurze kilka słów jeszcze powiem, no to są takie, że widać wzrost statusu, to co słusznie pani zauważyła, a jednocześnie mam wrażenie, swego rodzaju taki niepokój, takie pytania, o co chodzi, tak? Czy ci młodzi ludzie zastąpili psami dzieci, czy nie będą mieli dzieci, jaką rolę pełnią psy w ich domach. Przecież z jednej strony od dawna, to jest bardzo dawno udomowione zwierzę, więc w otoczeniu ludzi widzieliśmy psy, można by powiedzieć, nic nowego, ale z drugiej właśnie coś wydaje nam się zmieniać, jeśli chodzi o to, jak ten pies wygląda, co robi, jakie fundusze, czy jakie praktyki zachowania te osoby czy pary wobec tego psa realizują.
No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę na tych stereotypach, które są po pierwsze często fałszywe, po drugie krzywdzące dla pary, bo ja sama słyszę takie opinie, że to są ludzie niedojrzali, że nie chce im się wychowywać dziecka, że z psem jest prościej, że to jest forma zastępcza, że to rodzaj zabawki, że traktują właśnie psa jak dziecko, zwracają się do niego na przykład kochanie, pojawia się nowa nomenklatura, choćby piesko, to akurat Przemek Staroń użył takiego określenia, kiedy zdecydował się wziąć z partnerem psa. No i pytanie po pierwsze, czy to nie jest krzywdzące, a po drugie, czy coś w tym złego? Gdyby nawet.
Ewidentnie to, co mówią nam nasze pary, nazwijmy to, mimo wszystko w tym wieku reprodukcyjnym, jakkolwiek granicy dolnej czy górnej by tu nie ustalać, to mówią, że po prostu na razie nie jest czas na dziecko, że jeżeli mają 23, 24, a nawet 28 lat, a właśnie na przykład rozpoczęli życie we dwoje z wspólnym zamieszkaniem, to chcą w jakimś sensie sobie nawzajem, ale także rodzinie zademonstrować, że wchodzą na inny etap związku. To znaczy, że coś więcej ich łączy, że właśnie chcą uczyć się razem odpowiedzialności, chcą pokazać sobie taką dojrzałość i zaangażowanie. Chcą mieć wspólne praktyki, które dzieją się wokół trzeciego aktora życia domowego, bo czasem to dwoje to za mało. No i to, że pojawia się pies, czy kupiony, czy bardzo często ze schroniska, w związku z tym niosący za sobą różne wyzwania, typu to jak tam trafił, jakieś traumy, jakieś czasem choroby, no uczy te pary innego gospodarowania finansami, innego gospodarowania czasem, wyjazdami. Wszystkie mówią, że nie można być już tak spontanicznym, ale mówią, jak dużo daje im to takiego bycia razem, takiego sprawdzenia się, że rzeczywiście nadają się do dojrzałego, odpowiedzialnego życia, czyli zupełnie co innego niż myślimy w stereotypach. Natomiast język, to z doktorą Gajewską podkreślamy często, po prostu nie ma na te relacje słów. I to, że jest psynek, psiecko, tego typu słowa, to tak trochę szukanie w słowniku, nie tylko języka polskiego, bo widzimy to w badaniach też z innych części świata, w innych językach, tego, jak nazwać tą bliską relacje, prawda? I to wykracza też poza samą tą rodzinę, w której pojawia się pies, taką też z dziećmi, gdzie ten pies gdzieś kręci się wokół mniejszych, ale nie jest ich rodzeństwem, ale też w rodziny pochodzenia na przykład tych osób, tej pary, które szukają też takiej relacji, wiadomo, to nie wnuczek i nie babcia, ale gdzieś jest to coś wspólnego, co dziecko chce pokazać, dorosłe dziecko, że tworzy razem z inną osobą, wręcz demonstrując, że zważa ważną dla mnie osobą, prawda? No i znowu granica wieku zawierania małżeństw bardzo nam się podwyższa, więc też gdzieś szukamy takich trochę innego rodzaju deklaracji. Kiedyś się mówiło, że kredyt to dzisiejszy ślub, no a na pewno ten pies czy kot to też jest no, takie powiedzenie sobie tak na kolejnym etapie.
Właśnie chciałabym nawiązać do tego, co pani doktor mówi, ponieważ można oglądać w streamingu taki serial polski. To jest komedia socjologiczna i obyczajowa zatytułowana Kiedy ślub? Nie wiem, czy pani doktor słyszała. I tam jest para, która chce się rozstać. Dzielą płyty, no wszystkie takie rzeczy materialne, ale jest pies.
Tak, no dokładnie.
I to nie jest już takie proste, tak?
Tak, świetnie ten serial wyczuwa ten klimat. To też są pary właśnie tak trochę po trzydziestce, znaczy pary, ta para.
Para aktorów, ale właśnie to jest taki symbol tego pokolenia.
Tak, ale też ich znajomi, a ja też mówię i o nich, i o trochę młodszych. No i tu może tą piosenkę, taka bardzo, bardzo ją lubię, która dużo pokazuje. Mówiłem, nie chcę psa. Patrick Depan taką śpiewa piosenkę, w której opowiada historię swojego związku z perspektywy już po rozstaniu, jak właśnie na co drugi miesiąc w tej opiece naprzemiennej ma psa i wtedy jego życie wygląda zupełnie inaczej, bo nie jest sam, bo właśnie ma ten czas pomiędzy związkami najprawdopodobniej w towarzystwie kogoś, kto no, jest takim bardzo wiernym towarzyszem życia. To słowo towarzysz też po angielsku animal companion właśnie bardzo często pojawia się też w takiej literaturze naukowej, no bo trochę może więcej oddaje to, o czym mówiłam, że brakuje nam słów, więc pewnie gdzieś w tym towarzyszeniu możemy doszukać się tego, o co nam chodzi.
No właśnie i wcale nie ma nic złego w tym, że para się decyduje na przykład wziąć psa, czy nawet dwa psy, bo też widzę często, że mężczyzna ma swojego psa, kobieta swojego, nie wiem jak to się miesza w domu, ale faktycznie zdarza się taka sytuacja. Wcale nie wyklucza to po pierwsze posiadania dzieci w przyszłości, bo to też uczy dyscypliny, uczy wychodzenia ze swojej strefy komfortu i pewnych ograniczeń, o których pani doktor tutaj wspomniała. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie jest rzeczywiście gotowy na dziecko, czy na przykład uważa, że ten świat jest za trudny na nowe pokolenia, bo też słyszę takie głosy, to jest jakieś ryzyko przy takiej eskalacji z różnych stron. Ludzie się zwyczajnie boją. I też nie świadczy to o niedojrzałości. Można by powiedzieć, że czasami wręcz przeciwnie, że są świadomi, tak, że mają wgląd w siebie.
Tak, że też wiedzą, że pewne rzeczy rozwija się po kolei, że do niektórych trzeba się przygotować. Te pary, które do nas przychodzą, mówią o tym, jak się szkolą, jak korzystają z wsparcia behawiorystów czy behawiorystek, jak czytają dużo, aż chciałoby się rzec, że pewnie nie wszyscy rodzice tak przygotowują się na przyjęcie dziecka. Co jeszcze bardzo ważne, pewnie pani na pewno pamięta, ale państwo pamiętacie, że też zajmuję się podziałem od lat tym rolami stereotypowymi, ze względu na płeć, jeśli chodzi o podział obowiązków domowych. I tu bardzo mocno widzimy taki potencjał zmiany. To znaczy nie ma takich sztywnych skryptów kulturowych na to, jak dzielą się obowiązkami opiekunowie psa. Kto na spacer, a kto do weterynarza na przykład, że płeć tu dominuje. I rzeczywiście pozwala to bez no, takich zbędnych komentarzy czy kontroli społecznej, która mówiłaby, że ktoś coś robi nie tak, jak powinien czy powinna, angażować się na przykład chłopakom, i to bardzo partnerki zauważają na plus, w to, żeby gotować, iść do weterynarza, zajmować się chorym psem, czyli włączać się rzeczywiście pół na pół, bądź tak jak sobie ustawili, no bo mają w danym momencie takie wyzwania zawodowe, czy na przykład jeszcze naukowe w szkole, żeby móc na siebie liczyć.
Pies jest też takim partnerem jednoczącym ludzi. Są całe grupy społeczności psiarzy, tak, i psiarek, które się spotykają, mają swoje rytuały, ci ludzie się rozpoznają, integrują na przykład na osiedlach. No to jest bardzo fajna sprawa społeczna też.
Tak, rzeczywiście przestrzeń prywatna to jedno, a przestrzeń publiczna to taki drugi krok badawczy, który też chcemy zmierzyć. Mówiłam o tym, że projekt jest interdyscyplinarny. Pracuje z nami dr Elżbieta Chruściel z biotechnologii, pracuje z nami dr Natalia Treder-Rochna z psychologii, więc usiłujemy różnego rodzaju pomiary, czy hormonalne kortyzolu, czy różnego rodzaju skale, ankiety psychologiczne też nałożyć na to badanie, które polega na obserwacji i wywiadach. mamy w zespole behawiorystki, które no, starają się uchwycić perspektywę psa. No i rzeczywiście też jednym z działań było zaproszenie na naszą uczelnię psów. Przez miesiąc w styczniu na Wydziale Nauk Społecznych mogły przebywać psy. Procedura była taka skomplikowana, długa, bo wiadomo, że no, nie każdy dobrze czuje się w obecności psa na zajęciach, więc trzeba było zweryfikować grupę, czy się na to zgadza, wykładowców, którzy też mogli przystąpić do projektu i swoje psy przyprowadzić. No, musiała być z wszystkich stron zgoda, pewne przygotowanie na to, żeby tak naprawdę około 30 psów w różnych odstępach czasowych, rzadko kiedy więcej niż dwa naraz, pojawiły się w naszej przestrzeni na kampusie. I tak jak pani mówi, niesamowitym efektem było właśnie to, że ludzie więcej ze sobą rozmawiali, mówili po projekcie, że tego im brakuje, nawiązywali takie pozaschematyczne więzi, nie tylko profesor, studentka, ale właśnie jako tacy, co znają się na psach, co lubią ich towarzystwo, co razem przejdą się na spacer. I to samo potwierdzają badane przez nas pary, które mówią, że na przykład gdy przyjechały do Gdańska i zamieszkały tu, to ten pies stał się, mówią często, że jedynym sposobem na to, żeby w ogóle nawiązywać relacje i więzi.
Przypomnijmy w takim razie cały koncept tego projektu, bo to wszystko zaczęło się w styczniu, kiedy zdecydowały się panie przyprowadzić psy, zaprosić psy na uczelnię, żeby właśnie badać różne interakcje, bo o ile ta perspektywa, gdzie pies może się pojawić, staje się coraz szersza, na przykład kawiarnie mają wręcz informacje, gościmy psy, jest przygotowana miseczka z wodą, rzeczywiście są bardzo pro i bardzo przyjazne, no to chyba wydarzyła się rzecz spektakularna u państwa.
Tak, projekt tych badań par prowadzimy od września, więc ten pojedynczy raz w tygodniu pies z parą zaczął tak powoli pojawiać się na uczelni i też widziałyśmy, że niektórzy bardziej tacy pewni siebie wykładowcy, no przemykali na przykład do swoich gabinetów, jak nie mieli co z psem zrobić. Bo to tak naprawdę chodzi często o takie awaryjne sytuacje. Podejrzewam, że zwierzęta generalnie 8 godzin w murach to już wolą w domu siedzieć niż w miejscu pracy swoich opiekunów. No ale czasem mamy taką konieczność czy potrzebę. Czy ze względu na wsparcie na przykład bardzo chciałyśmy tym projektem w styczniowym zahaczyć o czas sesji, prawda? Że dla wielu młodych ludzi i nie tylko pies, no to taki trochę domowy terapeuta, który bardzo wspiera i samą swoją obecnością pozwala się uspokoić, odstresować. Więc rzeczywiście otworzyliśmy ze zgodą dziekana i rektora bramy naszej uczelni dla psów, tak eksperymentalnie. I jesteśmy po przekazaniu rekomendacji tego, jak mogłoby to wyglądać w taki codzienny sposób. Myślę, że dużo prościej jest to zorganizować tam, gdzie pracownicy idą po prostu do jednego biura, czyli administracja Uniwersytetu Gdańskiego, możliwe, że będzie próbować mieć taki dzień w tygodniu, czy opracować zasady tego, że jeżeli ktoś potrzebuje, to mógłby do gabinetu bądź do pokoju pracy z psem przyjść. Natomiast rzeczywiście te przestrzenie takie wspólne na kampusie, zamknięte jak łazienki, jak sale wykładowe, jak sale ćwiczeniowe, no wymagają trochę więcej organizacji. No na pewno są przestrzenie typu laboratoria albo właśnie takie, gdzie przebywa osoba uczulona, których nie da się otworzyć dla zwierząt. No ale trochę też tędy droga, prawda, że po pierwsze przełamując pewne rzeczy, które wydają się niemożliwe i z drugiej strony rozmawiając, pytając o potrzeby, negocjując, też bardzo pokazujemy taką dbałość o społeczność i o więzi, jakie funkcjonują w społeczności.
Projekt jest interdyscyplinarny. Bardzo ciekawy aspekt to badanie hormonów stresu, czy w ogóle badanie stanu emocji psa.
Tak, bardzo chciałyśmy, no liczymy tu, że pewnie w związku z rozwojem na przykład sztucznej inteligencji uda nam się jeszcze poszerzyć projekt o jakieś bardziej nowatorskie pomiary. Trochę widać już takich aplikacji na przykład zaglądających w emocje psa. Na razie no to, co wydaje się dosyć wiarygodne, ale i tak chcemy to porównywać pomiędzy naszą obserwacją jako osób obserwujących ludzi, obserwacje behawiorystów, behawiorystek, które w czasie realnym widzą ten stres, z po pierwsze badaniem kortyzolu w kilku punktach wizyty psa i tu mamy takie hipotezy dotyczące mierzenia też przywiązania, czy ono jest lękowe, jeśli chodzi o przywiązanie psa do partnerów, czy jest właśnie takim rodzajem zdrowego przywiązania, gdzie moglibyśmy mówić no, o czymś, co pokazuje nam tą więź międzygatunkową i planujemy też zastosować w badaniach, tu bardzo liczymy, że zostaną one dofinansowane z Narodowego Centrum nauki. Taki grant napisałyśmy, bo bez większych funduszy pewnych rzeczy nie da się zrealizować, ale no pilotażowo testujemy też kamerę termowizyjną, która pozwala pracy weterynarzy na przykład odgrywa bardzo dużą rolę i pozwala też widzieć emocje psów w czasie realnym. Także dużo przed nami, dużo się dzieje. Wydaje mi się, że to ciekawe myśleć o tym, że jeśli chodzi o nauki o życiu i nauki społeczne, to tak naprawdę dobrze starać się korzystać z tego, że może możemy nawzajem dużo się przede wszystkim od siebie nauczyć, ale też drugie, no wychodząc poza takie ograniczenia konkretnych dyscyplin, no właśnie wejść w takie nowe, niezbadane wcześniej obszary.
No tak, dla pani to nie są do końca niezbadane obszary, bo z tego co wiem, to pani ma dwa psy.
Tak, no na pewno i ja, i doktor Gajewska, stąd ten pomysł, że obie mamy, mieszkamy z dwoma, każda z nas z dwoma psami, które w różnych etapach życia rodzinnego się nam pojawiły i swoją rolę odegrały. Opowiadałam państwu nieraz o projekcie Puste Gniazda i tak naprawdę po części ten projekt był takim, który nas zachęcił do rozmowy, do planowania właśnie kolejnych projektów naukowych, kolejnych badań, bo pies w pustym gnieździe też okazało się, czy kot, po tym jak dzieci wyprowadziły się z domu rodzinnego, wzrósł mu ten status, o którym mówiłyśmy, i zaczął odgrywać taką specyficzną rolę. U niektórych rodziców trochę przedłużania tego pełnego gniazda i przejął to, że się martwi o tego trzeciego aktora, że się o nim myśli, że się o nim rozmawia, że się czasem przez niego rozmawia. Zobacz, pan znowu nie posprzątał po jedzeniu. No takie utarte relacje gdzieś w tych trójkątach. Ale też bardzo często pozwolił właśnie na nowo zbudować taką więź i taką trochę nową, inną rodzinę, w której odczuwalny właśnie był brak dzieci, to, że zniknęły z życia codziennego.
No i ta pustka jakby stała się lżejsza, bo została zapełniona psem i to w dobrym tego słowa znaczeniu, tak?
Tak. I niektóre pary wręcz mówiły, że z premedytacją, przeczuwając to, co może się wydarzyć, to na taką decyzję mieszkania ze zwierzęciem się zdecydowały.
Będziemy obserwować rozwój tego projektu. Gratuluję pomysłu, bo rzeczywiście jest spektakularny i bardzo ważny i też, no, tak jak powiedziałyśmy na początku, pies czy zwierzę jest integralną częścią rodziny. To nie jest jakiś podgatunek, tak, tylko traktujemy go jak członka rodziny, większość z nas, i bardzo dobrze. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, socjolożka rodziny. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Robertowi Malińskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.